To jest ta osoba, o której Pismo Święte mówi, ponieważ Henoch żył bogobojnie, znikł, gdyż Bóg go zabrał. Znikł, gdyż Bóg go zabrał. Proszę zobaczyć, tak? Naród wybrany rzadko powołuje się na Henocha, bo rzadko mówi o wniebowzięciu. Tak? Jest to jakaś inspiracja, jakaś zapowiedź tego, o czym my mówimy, o wniebowstąpieniu Jezusa ciałem i duszą i o wniebowzięciu Matki Bożej. Naród wybrany, Żydzi, jakoś mało się do tego odnoszą. Nie wiem dlaczego. Natomiast wydaje mi się, że warto, żebyśmy zobaczyli, że takie wydarzenia już miały miejsce i ludzie z wiarą patrzyli na odchodzenie takich ludzi, po których nie został ani grób, ani żaden znak. Natomiast istotne jest to, że mieli świadomość, że w jakimś mierze, ze względu na to, że Pan Bóg kochał tego człowieka, to go wywyższył przez wniebowzięcie. To wniebowzięcie jest istotne, jeżeli chodzi o osobę Noego, ponieważ Noe jest jedyną osobą, na którą Pan Bóg patrzył z miłością, jeżeli chodzi o tamte czasy. Kiedy zaczynamy czytać rozdział 6, słyszymy tak. Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły się także córki, synowie Boga spostrzegli, iż córki człowiecze są piękne. Pojęli więc za żony te wszystkie, które sobie upodobali. I to jest złe w oczach Boga. Bo pytanie brzmi, kim są synowie Boga? Tak? Kim są synowie Boga? Niektórzy, którzy próbowali to interpretować, mówią, że to są różnego rodzaju giganci. I znowu odwołujemy się do doświadczenia Izraela, bo właśnie gigantem był kto? Goliat. Goliat. Tak? Który miał poczucie tego, że jest wyjątkowo wybrany i tak dalej. Niektórzy interpretują, że tymi synami Bożymi byli różnego rodzaju herosi, bohaterowie. Tak? Jakieś plemiona szczególne. Niektórzy mówią o jakimś nawet wyuzdaniu seksualnym ludzi, którzy mieli takie poczucie wybraństwa, że oni sobie mogli na więcej pozwolić. Ojcowie Kościoła różnie to mówią. Niektórzy mówią, że to mogły być upadłe anioły, ale raczej ta interpretacja jest najmniej, wydaje się, teologom, bo nie mi oczywiście, tylko teologom, wydaje się najmniej sensowne, dlatego że aniołowie jako duchy nie mogą mieć
powłoki cielesnej.
Powłoki cielesnej. Pięknie, właśnie. Ale istotne jest to, że coś tak w tym czasie dokonywały jacyś synowie Boga, z kobietami mieli dzieci, więc te dzieci też były jakoś szczególnie namaszczone, też jakoś w szczególny sposób się wyróżniały siłą pewnie, pewnymi walorami, które były cenne. I wtedy słyszymy, że Bóg, patrząc na to, co się dzieje, skraca lata życia człowieka. Duch nie może zawsze zostawać człowieku, gdyż jest on istotą bardzo cielesną. Niech więc żyje tylko 120 lat. Z tych 600, 800, tak? W pewnym momencie ta grzeszność zaczyna oddziaływać na długość życia człowieka. Jest mowa o tym, że w tych czasach byli też olbrzymi, kiedy to synowie Boga współżyli z córkami człowieczymi, one im rodziły synów. Byli to przesławni mocarze zamierzchłych czasów. Jahwe widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na świecie. To całe pomieszanie, tak? Możliwe, że związane z tym było jakieś oddawanie czci tym ludziom. Szczególnie, tak, my często mamy tak, że tworzymy sobie idole. Jak widzimy jakiegoś idola, to jesteśmy w stanie uznawać go za kogoś wyjątkowego, wsłuchiwać się w jego, pełnić jego wolę. I możliwe, że tu chodzi też o takich właśnie idoli tamtych czasów. I w wierszu szóstym, to jest takie jedno z najtrudniejszych zdań, jak się czyta Pismo Święte, ponieważ tu jest napisane, że pożałował Jahwe, pożałował Bóg, że uczynił ludzi na ziemi. I zasmucił się w swoim sercu. I wtedy następuje decyzja Boga o potopie, decyzja zgładzenia rodzaju ludzkiego. bo wraz z ludźmi umrą zwierzęta domowe, płazy, ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem. Proszę zobaczyć, znowu wracamy do tej głównej myśli, jaka jest w Piśmie Świętym. Dlaczego świat? Dla człowieka. Bez człowieka, bez moralnie zdrowego człowieka, bez człowieka, który jest obrazem i podobieństwem Boga, bez człowieka, który reprezentowałby Boga w świecie, świat nie ma sensu. Jeżeli nie będzie człowieka, nie ma sensu, żeby świat istniał. To jest niesamowite przesłanie Pisma Świętego. Niesamowite podniesienie w godności człowieka. Ale jednocześnie i wielka odpowiedzialność. Bo jeżeli nieprawość człowieka prowadzi do tego, że świat będzie unicestwiony, a prawość człowieka do tego, że świat będzie istniał, to warto dorastać do tego, aby być odpowiedzialnym za siebie, po to, żeby być odpowiedzialnym za świat. Tak? I dopiero wtedy zaczyna się historia Noego. Właśnie na tle tego wszystkiego, co się dzieje, tego zepsucia, tego zgorzknienia, tego jakiegoś antropomorfizmu Pana Boga, że on żałował. Że on żałował. Rozpoczyna się historia Noego. Żył bardzo bogobojnie. To jest pierwsza informacja. Żyć bogobojnie, czyli miał świadomość odpowiedzialności przed Bogiem. Bał się Boga. Bogobojnie bał się Boga. Był rolnikiem, uprawiał winnicę. Miał trzech synów w tym czasie. Sama, Hama i Jafeta. I kiedy on gdzieś żył bogobojnie, jako jedyny na całym świecie, Pismo mówi, że świat skaził się przed Bogiem, wypełniała go nieprawość. Bo wszyscy ludzie wypaczyli drogę swego życia na ziemi. I wtedy dokonuje się coś niesamowitego, bo znowu słyszymy Boga, który mówi do człowieka. Że od momentu, kiedy Bóg mówił do Kaina, nie słyszymy w Piśmie Świętym, żeby Bóg mówił do człowieka. Tak? Możliwe, że ci ludzie mieli doświadczenie Pana Boga, ale też ta nieprawość powodowała, że ten głos Boży był coraz mniej słyszalny. Tu słowo mówi, że Bóg rzekł do Noego. To jest to wyjątkowa interwencja Pana Boga, niesamowite jakieś doświadczenie, kiedy Bóg objawia swoją wolę człowiekowi i mówi bardzo ważne rzeczy i bardzo trudne rzeczy. Można się zastanawiać, jak Noe to przyjmował. Położę kres istnieniu wszelkiego ciała, gdyż przez nich nieprawość napełniła ziemię. Znowuż zobaczcie odpowiedzialność, tak? Nieprawość napełniła ziemię. Już nie tylko człowiek stał się nieprawy, ale nieprawość napełniła ziemię. Świat jest zepsuty. Nie ma ludzi, którzy mogliby ten świat naprawiać. Nie ma ludzi, którzy w tym świecie by byli reprezentantami Boga. Wytracę więc ich z tej ziemi. Ty zaś zbuduj sobie. I zaczyna się historia budowy arki. Zbuduj arkę z drzewa. I proszę zobaczyć, co się dokonuje. Bóg daje Noemu bardzo konkretne decyzje, dokładne wymiary, materiał, z którego ma budować arkę. Tak naprawdę kilka razy Pan Bóg takie coś czyni, kiedy objawia ludziom pewien wzorzec, który powinni uczynić dla siebie. Takim pierwszym wzorcem to niewątpliwie był Eden. To jest przestrzeń, w której ty możesz być. Nie wolno ci tylko tego. Wszystko konkretnie jest nazwane, napisane. Tak, i Adam wiedział, jak ma żyć. Nie umiał. Drugim to jest właśnie arka, kiedy Bóg mówi mu, że to ma być z drzewa gofer, ile ma mieć metrów długości, szerokości, konkret. Potem jakbyśmy sobie przypomnieli Mojżesza, to Mojżesz doświadczył czegoś podobnego, bo miał widzenia świątyni, która jest w zamyśle Pana Boga. I kiedy on doświadczał tej świątyni, jak ona ma wyglądać, ile ma mieć ten namiot spotkania, ile ma mieć metrów i tak dalej, to Bóg powiedział, weź, zwołaj rzemieślników, którzy będą czynić to, co ty widzisz. I namiot spotkania, kiedy oni wychodzą z Egiptu do ziemi obiecanej, tak naprawdę nie jest zbudowany tak, jak się Mojżeszowi podoba, tylko tam jest centymetr po centymetrze jakość materiału po konkretnym materiale dostosowany do tego, co Mojżesz doświadcza w swoich widzeniach, jeżeli chodzi o namiot spotkania. Tu jest bardzo konkretne. To jest tak samo. Tu nie chodzi o zbuduj sobie jakąś arkę. Tak? Bo jakaś arka nie przetrwa tego, co ma się dokonać. Tu nie chodzi o to, jakie materiały są trwałe, mniej trwałe, jakie powiązania. Chodzi znowuż o posłuszeństwo wobec Pana Boga. To jest to, z czym my często mamy trudność, czy rzeczywiście aż do bólu muszę być posłuszny Panu Bogu. Przecież ja mogę to inaczej, po swojemu. Nie muszę tak, jak Pan Bóg konkretnie mówi. Noe jest człowiekiem, który nauczył się słuchać. Jest człowiekiem, który usłyszał i zrozumiał, że albo będzie we wszystkim wierny Panu Bogu, nawet jeżeli tego nie rozumie, albo będzie jak inni. Że będzie wierzył w Pana Boga, ale, tak, podobno jest to najbardziej ulubione zdanie szatana, takie słówko, ale, ja jestem posłuszny, ale, ja rozumiem, ale, zrobię, ale, tak, u Noego tego nie ma. Noe wie, co ma uczynić. I ta wierność słowom, tej wizji, którą Pan Bóg mu daje, masz tak, zrób, ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa gofer. Zrób w niej przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. Znaczy, bardzo konkretne, tak? A tak oto masz ją wykonać. 300 łokci ma mieć długość arki. 50 łokci. Tak? I wyobraźcie sobie, tak? Chodzi, mierzy, dlatego już tak Bóg powiedział. I nie odstępuje od tego ani na prawo, ani na lewo. I to jest wezwanie dla nas, jeżeli chodzi o Noego, żeby usłyszeć, że jeżeli chcemy tak naprawdę w tym świecie, w którym jesteśmy, w którym często jest zalew właśnie tego, czego jest, niegodziwości, to albo będziemy do końca wierni Panu Bogu we wszystkim, uznamy naszą zależność od Pana Boga, tak jak Noe, albo arka nie przetrwa, nie zbudujemy. I ta postać uczy nas bezwzględnego zaufania do Pana Boga. Kiedy ty to wykonasz, ja zaś sprowadzę na świat wody potopu, mówi Bóg, aby wygubić wszelką istotę cielesną pod niebem, w której jest tchnienie życia. Niech zginie wszystko na świecie. Jest powtórzenie z wykrzyknikiem. Jest nadanie temu już takiego imperatywu. Z tobą wszakże zawrę przymierze i zaczyna się zupełnie inna historia, tak? W tym dialogu, właściwie nawet w monologu na razie, Boga do Noego, on zna, jaki jest zamysł Pana Boga. On wie, że ten świat, który... On też pewnie nie znajdował radości życia. Patrząc na to, co się dzieje, miał 3 synów, 3 synowe, wnuków. I pytanie, czy on chciał, żeby te dzieci, wnukowie... Żyli w tym świecie, w takim świecie.
To jest dzisiaj. A jak oni żyli, te dzieci?
Jeżeli z nim poszli, to raczej byli posłuszni, tak?
Posłuszni, ale może niekoniecznie tak żyli jak on.
Oczywiście możemy mieć dużo wątpliwości, natomiast to, że weszli na arkę, to, że zaufali ojcu, świadczy, że ojciec był dla nich autorytetem. Bo dla wielu rodziców taka postawa jest czymś pragnieniem bardziej, prawda, niż możliwością, bo dzieci nie pójdą, bo nie są autorytetem. To jest ważne. I ja myślę sobie, że to, że Ham, Jafet i Sem weszli, no to jest ważne, żeby uświadomić sobie. Widocznie ojciec, który żył bogobojnie, był dla nich autorytetem. Mało tego, oni też widzieli, co zepsucie świata. I możliwe, że jako młodych ludzi ten świat ich też pociąga. Bo tak też trzeba spojrzeć, nie? Ale zaufali ojcu. Zaufali ojcu, razem z nim budowali, nie szli tam, gdzie inni się bawili, tylko razem z nim budowali tę arkę. A potem sprowadzali te zwierzęta. Do arki wejdziesz ty, a z tobą twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. Wprowadzisz też do arki po parze ze wszystkich zwierząt, samca i samice. I zobaczcie znowu, że jak patrzymy na to, co Noe robi. Odwołanie do Adama. Zwierzęta Noemu są posłuszne. Tak? On je nazywa. On, tak naprawdę odnowienie życia jest totalne. Tak jak Adam poznawał świat i nazywał zwierzęta, tak Noe od zagłady ma uratować cały świat. I znowuż, to, co ma uratować świat od zagłady, to jest posłuszeństwo. To jest po prostu posłuszeństwo. Bez posłuszeństwa nie ma takiej możliwości. I to jest totalne posłuszeństwo. To jest to, przed czym się dzisiaj burzymy, czego nie rozumiemy. Wydaje nam się, że mamy lepsze sposoby. Niech zatem wejdą z tobą wybrane pary wszelkiego gatunku ptactwa, bydła, płazów, aby ocalały. A ty, zobaczcie, zabierz wszystko, co nadaje się do jedzenia i zgromadź u siebie, aby tobie i im służyło jako pokarm. I Noe uczynił to. Wypełnił wszystko, co mu Bóg polecił. I to wszystko jest takim istotnym słowem. Wszystko. Tak? I co do wymiarów, i co do tych zwierząt, i co do osób, które miał zaprosić. Okazało się, że nie znalazło się na tej arce miejsce na tych, których Bóg nie przewidział tam. I rozpoczyna, potem znowuż przychodzi czas. Wejdź do arki z całą rodziną. Przekonałem się bowiem, że ty jeden jesteś prawy wobec mnie wśród tego pokolenia. Za 7 dni sprawię, że będzie padał na ziemi deszcz przez 40 dni i 40 nocy. I znowu, oczywiście, 7 dni to jest czas skończony, to jest bardzo wyznaczony czas, tak? 7 dni jest potrzebnych, to jest znowuż tydzień. Nawiązanie pewnie do stworzenia świata przez 7 dni. Przez 7 dni Noe ma się poczuć na arce jak w domu, jak Adam w raju. Wśród tych zwierząt ma odkryć, że to jest, rodzi się nowy świat. To jest ta przestrzeń, w której Noe ma się nauczyć żyć. Ma się poczuć, nauczyć odpowiedzialności. Ma karmić i doglądać, ma oswoić zwierzęta. Zwierzęta mają mu służyć. Tak? To jest ten pomysł 7 dni.
I przychodzi. Przez te 7 dni miał to zbierać wszystko.
Nie, ma wejść. Ma wejść. Albowiem za 7 dni wejdź do arki, powiedział Bóg, a potem za 7 dni sprawię, że będzie padał deszcz. To już teraz masz wejść. Ma już być gotowa, na czas określony. Tak? I to jest istotne. W ten sposób zgładzę z powierzchni ziemi wszelką istotę, jaką powołałem do bytu. Noe, i znowu posłuchajcie, to jest Noe wypełnił wszystko, co mu Jahwe polecił. Kolejny raz słyszymy, tak? Tak jak w dziele stworzenia mamy, Bóg widział, że wszystko było dobre, tak tu w historii Noego istotne jest posłuszeństwo Noego. Noe uczynił wszystko. Potwierdzenie tego, że sensowne jest w wierze bezwzględne posłuszeństwo Panu Bogu. Przed nadchodzącym potopem wszedł Noe do arki, a razem z nim osoby, które Pan Bóg wskazał, i weszły tam konkretne zwierzęta, czyste i nieczyste. I proszę zobaczyć, to jest ciekawe, że weszły tam zwierzęta czyste i nieczyste w różnej proporcji, natomiast nie weszli ludzie nieczyści. Zwierzęta rytualnie nieczyste w Starym Testamencie to są zwierzęta, które powodowały, że człowiek zaciągał rytualną nieczystość. Przypomnijmy sobie, że Żydzi na przykład nie mogli spożywać wieprzowiny. Tak? Nie mogli spożywać wieprzowiny. Przypomnijmy sobie księgę machabejską, kiedy matka i jej 7 synów nie spożywa wieprzowiny i umiera. Przypomnijmy sobie Piotra, który w Jafie ma sen, jak spada prześcieradło i słyszy głos: spożywaj, Piotrze, a tam są czyste i nieczyste potrawy. I Piotr mówi: Panie, nie, nigdy nie spożywałem nieczystych rzeczy, na przykład węgorza. Jest nieczysty, tak? I słyszy głos: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg stworzył. Nie nazywaj. tego nieczystym. Arka jest też przestrzenią, w której to, co ludzie nazywają czystym, nieczystym, to, co nazywają pożytecznym, niepożytecznym, tak? Nie ma przestrzeni. Bóg to stworzył. Zaakceptuj. Zaakceptuj, bo Bóg chciał, żeby to istniało. To jest dobre, bo Bóg stworzył wszystko dobre. Weszły za Noem do arki po dwie sztuki, jak mu Bóg nakazał. Znowu słyszymy, jak mu Bóg nakazał. Tak, to posłuszeństwo konkretnie. Tyle zwierząt takich, tyle zwierząt takich. Po upływie 7 dni wody potopu spadły na ziemię. Czyli te 7 dni, kiedy oni tam uczyli się żyć. Tak, to jest wiersz 10, 7 rozdziału. 7 dni, kiedy byli zamknięci, kiedy świat dalej trwał w bezbożności, oni już byli zamknięci, gotowi na to, co się ma wydarzyć. I to jest dla nas wezwanie, tak, żeby uświadomić sobie, bo Arka Noego jest obrazem Kościoła. Czy my tak naprawdę w tym Kościele jesteśmy, weszliśmy, czy się zagnieździliśmy, czy mamy świadomość, że w tej przestrzeni, którą Jezus dla nas przygotował, jesteśmy bezpieczni na czas kataklizmu, na czas końca świata, czy powtórnego przyjścia Chrystusa, jak to nazwiemy. Czy mamy świadomość, że my tu jesteśmy bezpieczni i że jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga. I rozpoczyna się kataklizm. Ten kataklizm, bo jak mówimy o potopie, to trzeba powiedzieć, że akurat takie doświadczenie potopu nie jest zarezerwowane tylko dla Biblii, bo jak poczytamy sobie różnego rodzaju różne przesłania religijne, jakieś podania o historii ludzkości, to wiecie, Gilgamesza mezopotamskiej takim mitologii. Tak?
Sumery, Chiny.
Tak jest. Jest mowa. Słuchajcie, nawet Indianie mają. Indianie mają doświadczenie. Tam duch opiekuńczy w postaci orła wyciąga człowieka z dziećmi na skały, które nie są zatopione. Wszędzie tak naprawdę mit potopu, doświadczenie potopu się powiela. I oczywiście można zadać sobie pytanie, czy ten biblijny potop jest takim samym potopem jak inne. U Gilgamesza jest mowa raczej o tym, że bogowie chcieli zniszczyć ludzi dla zachcianki swojej. Natomiast w Piśmie Świętym potop jest wyrazem nieakceptacji Boga dla zła. Po to, żeby w wodach potopu odrodzić ludzkość. Aby odrodzić ludzkość. To jest wymiar kary, która jest dana jako kara, z której jest jeszcze wyjście dla ludzkości. To nie jest kara dla kary. To nie jest gra człowiekiem, tylko tak naprawdę ten potop ma służyć człowiekowi. Po to, żeby się odrodził. 40 dni padał ulewny deszcz. Wszelkiego rodzaju źródła wytrysnęły nadmierną ilością wody. W tym czasie zatrzasnęły się drzwi arki i były tam te wszystkie osoby, o których powiedział Bóg Noemu. Czyli ile osób było? Noe, żona, trzech synów i trzy synowa. 8 osób. Tak? 8 osób.
Dzieci nie mieli, bo jeszcze chyba widocznie można nie mieć, więc nie mogą o dzieciach.
Nic nie mam mowy o dzieciach. Może za młodzi byli. No i wszystkie rodzaje zwierzęta.
Dzieci jak mieli 100 lat, nie? Wtedy dopiero.
No byli za młodzi na to. Miałem 100 lat.
Po 50 ich urodzili się wychowani.
No. A potop trwał na ziemi 40 dni. Wody wezbrały i pochwyciły arkę, która unosiła się wysoko ponad ziemię. To znowu jest takie doświadczenie. Unosić się, pochwycić coś. Tak? To było w żywiołach. Ta arka tak naprawdę była w żywiołach. To można sobie wyobrazić, jak oni siedzą i słyszą czeszczenie tych wszystkich krokwi, jak to wszystko tam jest, tak? Po co to? Aby uczyć się zaufania do Pana Boga. Że wody potopu nie przemogą tej arki. To, co Jezus powiedział, bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Tak? cały żywioł, choćby się rzucił na tą małą drobinkę, jaką jest ta arka.
Pan Jezus tam czuwał nad tym. Pan Bóg.
Bóg czuwał nad tym. I ta, jakby doświadczeniem arki jest zaufanie do Pana Boga. Posłuszeństwo, które jest wymiarem zaufania. I cały żywioł, te sztormy, burze, błyskawice. Zobaczcie, my niedawno słuchaliśmy informacji różnych o huraganach, które przeszły, tak? Jak ludzie zginęły. Słyszeliśmy o tym tsunami, które przecież było, pamiętamy jeszcze, tak? Lata, na początku lat 2000 roku.
2004.
No właśnie. Ileś tam osób, które zginęło. Jak marny, jak cała nasza cywilizacja jest bezradna wobec żywiołu. I naraz ta jedna arka, w której oni siedzą, jest 8 osób, ileś tam zwierząt, które beczą, kwiczą, tak? Jak ta arka jest rzucana, a jednocześnie jest tam zaufanie. Ten czas 40, znowuż, 40 dni, tak? Gdy padało wszystko. 40 znowuż, tak?
40
lat. Tak, 40 lat, kiedy. No właśnie. Doświadczenie. 40 lat to jest doświadczenie Pana Boga. 40 dni Jezusa na pustyni, tak? No właśnie. Tak, to jest 40. 40. 40 jest znakiem pewnego doświadczenia. I tak jak naród szedł przez pustynię i nie znał drogi, nie znał celu. On wiedział, że ma dojść do ziemi obiecanej, ale nie wiedział, którędy Bóg ich poprowadzi. Szedł za płomieniem, szedł za słupem ognistym. Arka nie miała wyznaczonego kompasem drogi, tak? Oni nie wiedzieli, gdzie jest port. Nie wiedzieli, gdzie wylądują. Nie wiedzieli, czy... bo my nawet nie wiemy, z jakiego kawałka ziemi Noe, Arkę uniosła Noego, a w jakim kawałku ziemi ją zostawiła. W górze Ararat. Ale jaka jest relacja poprzednich mieszkańców, tak, zamieszkiwania Noego, to jest przeniesienie, nową przestrzeń.
Jeszcze nie było takich.
Nie.
Są zdjęcia z kosmosu, gdzie może być. Ale nie pozwalają tam robić badań.
Na górze Ararat w Kurdystanie. Wody wezbrały bardziej i spiętrzyły się nad ziemią, arka zaś pływała po ich powierzchni. Tak? To jest naprawdę, myślę, że wielki kataklizm. I ten kataklizm w Księdze Rodzaju, która mówi o potopie, jest słyszalny, widzialny. Jak się wpatrzymy, to rzeczywiście można zobaczyć prawie beznadziejność tych ludzi, tak? Wobec tego ogromu zła, ogromu żywiołów, które się rozpętały. I Pismo Święte bardzo konkretnie mówi, kiedy wody jeszcze bardziej spiętrzyły się ponad ziemią. Tak, gniew Boga. Jest tak wielki, że wody się piętrzą, tak? Zostały zakryte wszystkie najwyższe góry. Na oczach tamtych ludzi przestała istnieć ziemia. Warto to sobie tak wyobrazić, nie? Na naszych oczach przestaje istnieć to, z czego jesteśmy dumni, co jest naszą rzeczywistością. Domy, na które płacimy jakieś kredyty. Żyłujemy się, nie? I to jest niesamowite, tak? Wody spiętrzyły się bowiem jeszcze o 15 łokci powyżej, tak, że zostały zakryte wszystkie góry. Już nie ma. Nie ma nadziei. To wszystko, co było znane, to wszystko, co było nasze, to wszystko, w czym pokładaliśmy nadzieję, po prostu przestało istnieć. I Noe jest świadkiem, bo to trzeba zobaczyć. Ta ósemka ludzi, oni są świadkami kataklizmu. To nie jest tak, że oni są zamknięci tylko w tej arce. Oni widzą, jak to wszystko, co do tej pory, z czego ludzie mieszkający na ziemi byli dumni. Tak? Odrzucając Boga, jak sobie zbudowali życie. To wszystko, co jest bezbożne, uległo zniszczeniu. A tak bardzo uległo to zniszczeniu, że nie zostało nawet śladu tego. Wyginęły wtedy wszystkie istoty poruszające się po ziemi. Wszystko, co zostało, ptactwo, bydło, dzikie zwierzęta, płazy i ludzie. Tak więc Bóg wygubił doszczętnie wszystkie stworzenie na ziemi, od człowieka do bydlęcia, płazów, ptactwa na niebie. Zostały one całkowicie zgładzone z ziemi. Tylko ostał się Noe, a z nim to, co było w arce. I znowuż jest mowa o tym, że spiętrzyło się. Tak? Kiedy oni doświadczyli zniszczenia tego wszystkiego, okazuje się, że jakby tego za mało jest. Jeszcze większa ulewa, jeszcze większe fale, jeszcze większe bujanie, no tak? Gdzie jest koniec gniewu Bożego? Czy oni przetrwają? Skoro zginęli wszyscy inni, cały świat zginął, czy Bóg uratuje małą drobinkę 8 osób? I jest odpowiedź, 8 rozdział. Bóg pamiętał jednak o Noem. Arka utrzymała się. Tak? Cały kataklizm, który szedł, który wydawał się, że jest poza jakąkolwiek kontrolą, nawet Boga. Taki nie był. Bóg pamiętał o Noe i każdej żywej istocie i każdym bydlęciu, które było w arce. I to jest ważne. Bo my często patrzymy na Arkę Noego, to myślimy sobie o tych 8 osobach, które tam były. Ale te 8 osób tam były ze zwierzętami, które podzieliły ich los. Tak jak tamte zwierzęta, które wyginęły, podzieliły los ludzi bezbożnych, tak potrzeba, abyśmy zrozumieli, że odnowa nie idzie tylko przez odnowę tylko człowieka, ale odnowę stworzenia. To jest wielka gra nie tylko o człowieka, ale o Michałowego kota.
Dwa
nawet, że tak nie wspomnę. O waszego rudzielca, tak.
A czarny, no. Do góry.
No właśnie. Czyli o całe stworzenie, które Bóg stworzył. Chodzi o to, żeby nawet te takie dziwne zwierzęta jak koty znalazły swoje miejsce u Pana Boga. To jest naturalne. I zaczyna się, jak jest mowa o tym, że Bóg pamięta, zaczyna się informacja o tym, w jaki sposób Bóg powoduje, że ziemia zaczyna się odsłaniać i przestaje padać deszcz najpierw. Najpierw Bóg sprowadza wiatr i wody zaczęły opadać. Wszelkie źródła się zamknęły, upusty niebios przestały padać z nieba. I w końcu Arka osiadła na górach Ararat. Było to 17 dnia 7 miesiąca. Wody tymczasem opadały dalej aż do 10 miesiąca. I zobaczcie, tak naprawdę to nie jest tak, że oni od razu mogli wyjść z tej Arki. I Arka nie była dla nich tylko domem na 40 dni.
10 miesięcy co to mieli?
No to ile zgromadzili. Jak byli posłuszni na ten czas, który Pan Bóg im wskazał, to tyle mieli jedzenia.
No i jeszcze
krowy,
ale no nie,
się
nie. Ale mleko.
Ale jest mleko, koza, kury mleli, no to...
Zwierzęta były niezorze,
ale zwierzęta się
rozgrywały. Myślę, że łowiono też ryby. Po dalszych 40 dniach otworzył Noe okno Arki i wypuszcza kruka, ale zobaczcie, to też jest ciekawe, że kruk nie jest znakiem dobrej nowiny, tak? Kruk jest raczej, jeśli kraczy, tak? Złej nowiny. Kruk nam został jako znak złej nowiny. Kruk nie znajduje przestrzeni i wraca na Arkę. Noe wypuścił też gołębia, aby się przekonać, czy wody obniżyły się na powierzchni ziemi. Ale gołąb na początku też nie znalazł miejsca na odpoczynek i wracał. I dopiero po 7 dniach od pierwszego wypuszczenia gołębia wypuścił go gołębia drugi raz. I gołąb wrócił ze świeżym listkiem oliwki. I proszę zobaczyć, 7 dni, znowu 7 dni.
A już musiało drzewo liście wypuścić.
To nie jest, bambusy bardzo szybko rosną.
Ale
oliwka może też. Natomiast co jest istotne, posłuchajcie.
Symbol pokoju.
Tak, tak. To najpierw, zanim dojdziemy do oliwki, 7 dni. Znowuż jest 7 dni, czyli na nowo jest stwarzany świat, odtwarzany świat. Na nowo Bóg mówi, tworzę dla ciebie, człowieku, ten świat i czyń go sobie
poddaną. To tak jak Pan Bóg stworzył na początku, tak tutaj musiał stworzyć, żeby to już było od razu drzewo z liśćmi.
No może no, zadajesz pytanie. Ja myślę, że tu bardziej chodzi o symbole niż o cokolwiek innego, tak? Tak jak mówimy, że w 7 dni Bóg stworzył świat. Mamy ludzi, którzy do tej pory w kreacjonizmie wierzą, że w 7 dni mamy tutaj ludzi, którzy tak przychodzą. I tacy, którzy wiedzą, że to jest proces, nie? Tak samo tutaj. Istotne jest to, że tak gołębica tak naprawdę jest symbolem tego, że ziemia na powrót odzyskała błogosławieństwo. Że zaczęła rodzić ogród, tak? Znowuż wracamy do stworzenia człowieka, że nie było jeszcze ogrodu, dlatego Bóg nie stworzył człowieka. Tu mamy znowuż tą informację. Jest oliwka. Człowiek może zejść na ziemię. Wyjść z arki. Tak? I jakby pierwszą rzecz to jest 7 dni, czyli ręka Boża. Tak? Stwarzanie, odtwarzanie z świata, który przeżył kataklizm. Drugie to jest gołąb, który dla nas jest zapowiedzią Ducha Świętego, dobrej nowiny, tak? Jest zapowiedzią namaszczenia. I trzecie to jest oliwka, która jest symbolem namaszczenia i symbolem błogosławieństwa. A mało tego, oliwka, jak poczytamy sobie i Apokalipsę, i inne księgi, to oliwka daje olej, a płomień od tej oliwki płonie przed Bogiem i to są świeczniki, tak? To jest obecność Pana Boga w świecie. Ta oliwka jest potrzebna do tego, żeby sobie uzmysłowić, że olej, który z niej wycieka, jest potrzebny do tego, żeby uświadomić sobie, przeżywać obecność Pana Boga. I to jest ważne, tak? To nie jest byle jakie drzewo, to nie jest dąb, gdzie dziki mogą się najeść żądziem. To jest oliwka. To jest oliwka, to jest obecność Pana Boga. To jest ta prawda, że Bóg zawiera przymierze z Noem, na nowo rozpala ogień miłości, ogień obecności, światło wobec tych ludzi, którzy wyjdą z arki. I to jest to przesłanie. Ten świat na nowo Noe wchodzi, gdzie doświadcza obecności Pana Boga. Poznał Noe, że wody bardzo zmalały na powierzchni, ale jeszcze czekał 7 dni. I kiedy wypuścił trzeci raz gołębie, one już nie wróciły do niego. Zrozumiał, że świat jest gotowy na przyjęcie człowieka. Tak? Historia Noego jest o tyle też ciekawa, że kiedy zeszli, Noe, usunąwszy bowiem dach arki, zobaczył, że oto powierzchnia ziemi obeschła. Mądry człowiek, który wie, że najpierw trzeba zobaczyć, co się dzieje. A potem właśnie to jest też ciekawe. Nie opuszcza arki. Co jest mu potrzebne do tego, żeby arkę opuścił? Dokładnie. Tak jak Bóg mu powiedział, że ma wejść do arki, on wiedział, że jego rozeznanie jest niczym w porównaniu z tym, że ma być posłuszny Panu Bogu. Dopiero wtedy, kiedy usłyszał, że ma opuścić arkę, tak? Wyjdź, Bóg przemówił do Noego, wyjdź z arki razem z żoną, synami i żonami twoich synów. Nie prędzej. I to też jest dla nas wskazówka, żeby wsłuchiwać się, tak? Co nam należy czynić. My bardzo często wydaje nam się, że już się rozwiązała sytuacja, że jakiś kataklizm minął, że jakieś zagrożenie minęło i nie pytamy się Pana Boga, czy już możemy wyjść w tę przestrzeń, która do tej pory była dla nas zagrożeniem. Tak? A Noe jest posłuszny, on się nauczył posłuszeństwa. I dla nas jest to chyba też wezwanie, żeby uczyć się takiego posłuszeństwa. I wyprowadził wszystkie zwierzęta. Wyprowadził też wszystkie żywe istoty, mówi Bóg. Wyszedł Noe, a z nim jego synowie i żony jego synów. I wszystkie zwierzęta wyszły. I wtedy Noe robi coś niesamowitego. Tam niewiele ma tych zwierząt. A Ale Noe buduje ołtarz dla Jahwe, aby wybrawszy spośród wszystkich zwierząt czystych i spośród ptaków czystych, złożył je na ofiarę całopalną na tym ołtarzu. Oddał cześć Bogu. I znowuż, tak, wybiera. Mamy doświadczenie Kaina już za sobą i Abla. Abel, który składa z tego, co czyste, tego, co najlepsze. Kain niekoniecznie. Noe wybiera. Z tego, co uratował, wybiera to, co jest najczystsze, najlepsze. I to ofiaruje Panu Bogu. I to jest jego wdzięczność. Życie za życie. Oddaję życie zwierząt, bo ty uratowałeś moje życie. Oddaję czyste zwierzęta, nie byle jakie. Dlatego, że ty uratowałeś moją czystość, że uratowałeś mnie. I właśnie dzięki takiej postawie Noe dla całej ludzkości uzyskuje obietnicę Pana Boga. Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu ludzi. Nie będę. Gdyż skłonności ich serca są złe już od samej młodości. Ale też mówi Bóg, nie chcę wytracać wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem przez potop. I znakiem tego przymierza jest tęcza. Bóg pobłogosławił Noego, pobłogosławił jego synów. Bądźcie płodni. Znowuż mamy nawiązanie do stworzenia świata. Bądźcie płodni. Bóg nie cofa swoich zamiarów. Zło nie jest w stanie zniwelować zamysłu Bożego. Bóg chce przez człowieka czynić świat szczęśliwym, świat uczynić dobrym. Bądźcie płodni, mnóżcie się, zapełniajcie ziemię. I dodaje, niech bojaźń i lęk wobec was odczuwają wszystkie zwierzęta ziemi, wszystkie ptaki nieba, wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie. Są one oddane w wasze ręce. Gdyby człowiek wiedział, że Bóg daje cały świat w ręce człowieka i był reprezentantem Boga w świecie, to ten świat byłby zupełnie innym. Nie wolno wam tylko spożywać mięsa z jego życiem. To jest z krwią, jego krwią. Tak? Potem to będziemy mieli w pytaniu Soboru Jerozolimskiego, w Dziejach Apostolskich to mamy. To pytanie jest, czy poganie, tak, czego wymagać od pogan? Czy mają się obrzezać, czy nie ma obrzezać? I wtedy apostołowie nawiązują do tego. Nie wolno im spożywać krwi. Tak? Nie wolno spożywać krwi. Niech się, nie tego nie, i od nierządu niech nie, będą te daleko. Zresztą to też mamy u Marka. I także mówi Bóg, także i waszej krwi, to jest waszego życia, będę się dopominał od każdego zwierzęcia, od każdego człowieka. Jest to odrzucenie jakiegokolwiek, tak, aktu przeciwko życiu człowieka. Można w tym widzieć odrzucenie kary śmierci. Kary śmierci, tak? Każde morderstwo, każde zabójstwo, każde uszkodzenie człowieka łącznie z karą śmierci jest tutaj potępione. Ktokolwiek przeleje krew ludzką, jego własną krew ma być przelana przez ludzi, gdyż Bóg uczynił człowieka na swój obraz. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się. I zobaczcie, tak naprawdę to jest znowuż nawiązanie do tego, co Kain zyskał, tak? Że Kaina nie wolno zabić, chociaż popełnił bratobójstwo. Nie wolno. I teraz jest nowe przymierze. Znakiem tej przymierzy jest tęcza, która mówi, Bóg mówi, że już żadna istota cielesna nie zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu. Kładę pomiędzy wami powietrzne czasy znak. Kładę mój łuk na obłokach, czyli tęczę. To jest znak przymierza. Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Ham, Jafet, i rozpoczyna się ich historia. To nie jest koniec historii Noego, ponieważ jest jeszcze jeden taki trudny epizod w życiu Noego, kiedy Noe rozpoczyna teraz pracę jako rolnik, zasadził także winnicę. Jest to też informacja dla nas, że jeżeli bawimy się różnego rodzaju historie z winnicą związane, czyli różnego rodzaju jakieś tam samogony, alkohol, tak? Gdy pewnego razu napił się wina, odurzył się. Nie umiał pić. Tak? Chodzi oczywiście o różnego rodzaju te śliwowice, tak? Mirabelki. Tak. Noe nie umiał z tego korzystać. Tak, proszę nie wprowadzać cenzury. Proszę nie wprowadzać cenzury. Odurzył się i efektem jego odurzenia jest to, że obnażył się w swoim namiocie swą nagą. Tak?
I
no właśnie. Ale jest to oszczerzenie przed tym. Proszę, jakie ciekawe interpretacje tu znajdujemy. Epizod, o którym wspomniałem, jest epizodem trudnym, dlatego że jego środkowy syn, Ham, zobaczył nagość swego ojca i zaczął się śmiać z tego. A nawet powiedział o tym swoim braciom. Nie uszanował tego, co się stało z ojcem. Wtedy bracia, czyli Sem i Jafet, wzięli płaszcz i tyłem wchodzili, żeby nie patrzeć na nagość ojca. Tak? Wstydzili się swojego ojca. Wstydzili się, widząc to, co się z nim stało. Kiedy Noe obudził się po winie i dowiedział się, jak z nim postąpił jego młodszy syn, rzekł: przeklęty niech będzie Kanaan. Dlatego, jeżeli do kogoś mówimy Hamie, tak, to trzeba, abyśmy wiedzieli, że to jest potępienie po prostu złego zachowania. Ham zachował się karygodnie wobec własnego ojca. Nie usprawiedliwia to Noego, ale pokazuje, że Ham jest człowiekiem, który nie umie w sytuacji krytycznej zachować się we właściwy sposób. I napisane jest: niech będzie najniższym sługą swoich braci. Zobaczcie, do dzisiaj tak, jeżeli mówimy o kimś, że jest Hamem, to tak naprawdę widzimy go bardzo nisko w hierarchii ludzkiej. Jako człowieka niegodnego szacunku, czci, tak? Ale można oczywiście znowuż pomyśleć sobie o Noem, jak smutne, jak trudne dla niego było to, co zrobił jemu jego własny syn, kiedy go wyśmiał. Środkowy. I Bóg błogosławi Sema. Sem jest najstarszy. I zobaczcie, że Semici, tak, Arabowie, Izrael, pochodzą od Sema. Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie go sługą. Niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta. Niech on zamieszka w namiotach Sema. Mówi o pewnej komunii, o pewnej współpracy, o pewnym zamieszkiwaniu, błogosławionym zamieszkiwaniu, byciu między dwoma braćmi. Ale dla Hama Kanaan zaś niech będzie jego sługą. I tak się kończy historia samego Noego. Bardzo smutnym epizodem. Bardzo smutnym. Bo mówimy o odtworzeniu świata, a naraz się okazuje, że historia z winnicą sprawia, że na nowo między ludźmi pojawia się gorycz, tak? Pojawia się przekleństwo, pojawia się niegodziwość. Po prostu będzie, zawsze będzie. Natomiast istotne jest to, że Noe uczy się też, tak, żeby nie zwracać tylko uwagi na zło, które jemu się wydarzyło, które ktoś mu uczynił, ale też umie błogosławić tych, bo o tym trzeba też powiedzieć, którzy uszanowali go w jego poniżeniu. Noe umie błogosławić swoich pozostałych synów. I to jest współczesny świat. My mamy błogosławić. Będąc w arce, wychodząc z arki, potrzeba, abyśmy umieli błogosławić.